Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Rok i Borys. My jesteśmy Rok i Borys, a ja jestem Rok.
To prawda, to my jesteśmy. Witam Państwa serdecznie. Co u Ciebie tak, Remigiuszu, jasno?
Nie wiem, tak się jakoś światło włączyłem. Przypomniałem sobie, oglądałem, gdzieś trafiłem niedawno na Twittera Twojego, którego regularnie tam zerkam, bo nawet jakbym nie chciał, to od czasu do czasu jestem oznaczony tam jako osoba docelowa. Więc mi się przytrafiają takie rzeczy i przejrzałem sobie Twoje stare wpisy, jak testowałeś sztuczną inteligencję do napisów. I tam był jeden taki podcast, który ja zacząłem. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. My jesteśmy Rok i Borys, a ja jestem Rok. A ty powiedziałeś, a ja jestem Rokiem, a ty powiedziałeś, a ja jestem Borysem. Jakby do tej pory mnie to bawi, nie wiem dlaczego. I ja rozumiem, że Państwo nie docenią mojego poczucia humoru tutaj, ale w głowie, w środku to bardzo jest u mnie śmiesznie teraz.
Państwo docenią na pewno. Ja się zawsze dziwię, jak takie żarty, które to nawet zabawne jest, muszę przyznać, ale sam to wstawiłem w końcu, ale to nie jest przewidywalne poczucie humoru widzów.
Tak, ja myślę, że jeżeli chodzi o człowieka, który opowiada żarty, to czy te żarty są zabawne, czy nie są zabawne, to bardzo dużo zależy od sympatii słuchaczy względem tego, co te żarty opowiada. Więc zakładam, że trochę sympatii tam dla mnie jest, więc niektórzy się zaśmieją. Być może możliwe. Z tego powodu.
Możliwe, możliwe.
Jak tam tydzień? Jak tam tydzień? Byłeś w kinie? Nie mów, że byłeś znowu w kinie.
Nie byłem.
Wiesz, bo to wreszcie taki... odpocząłeś trochę.
Nie, bo miałem dużo pracy, dlatego nie byłem. Więc w sumie nie mam jakoś specjalnie. Obejrzałem taki film, który się nazywa Mythic, nie, coś tam Quest. Taka parodia, zaraz to znajdę.
Dobrze, to ty znajdź.
Spokojnie, ja powiem tylko o tym, że to jest tak jakby historia aktorów, którzy grali w Star Treku, powiedzmy, jak oni żyją, będąc gwiazdami jednego... Boże, zepsuło mi się Letterbox. Boże, strasznie, że nie pamiętam takich rzeczy, ale to zły film był. Zły film i to jeszcze wkurzony byłem na ten film, bo ten film oprócz tego, że jest zły, to jeszcze do tego marnuje potencjał, a ja tego bardzo, bardzo nie lubię. To się nazywa, proszę Państwa, Galaxy Quest. O. No i ten Galaxy Quest to rzeczywiście takie ciepła kupa i bardzo nie polecam, ale to jest fantastyczny pomysł, żeby zrobić film o relacji aktorów ze znanych i super popularnych marek, czy takich aktorów, którzy często się wcielają w daną rolę, nie? Nie wiem, jak Henry Cavill w Wiedźmina, czy jak ci aktorzy z MCU, jak oni sobie żyją, skoro część fanów oczekuje, że oni zawsze będą tymi odgrywać te role i będą tymi postaciami dla nich, nie? Że to zderzenie z takim fandomem, który nie zawsze jest milutki.
No oczywiście. No.
To jest bardzo ciekawy wątek i ten film super się zaczyna właśnie tym, że jest bardzo dużo możliwości tego, jak przeżywasz takie, nie? Albo jesteś tak jak jeden tam z bohaterów, no, że taki cynik, że to jest dla niego upokorzenie jakieś, że on kiedyś grał, wiesz, tam w sztukach Szekspira, a teraz tu jakieś musi maskę na głowę nakładać i wszyscy się cieszą.
Niech tak będzie. To ja od razu przyszło mi do głowy, czy fani filmów superbohaterskich chcieliby, żeby Dakota Johnson zawsze pozostała już na zawsze Madame Web z ostatniego filmu od Sony, który jest przyjęty średnio.
A widziałeś, oglądałeś?
A nie, no zlituj się, już te dużo musi się wydarzyć, żebym ja poszedł na jakiś film superbohaterski, zwłaszcza do kina. Może go obejrzę w domu, może nie, ale jak oglądam recenzję, internet wypowiedział się bardzo głośno w sprawie tego filmu i nie są to pozytywne opinie. Ponoć w tych kategorii nawet superbohaterskich ktoś powiedział nawet, że Morbius przy tym filmie to jest obywatel Kane. A Morbius też nie był wybitnym dziełem. Nie oszukujmy się, więc wyobrażam sobie, że to może być bardzo średnia rzecz.
Średnia na Letterboxie jest 1,7 gwiazdki.
Na 5 czy na 10?
Na 5.
Na 5, okej. Okej, to by się zgadzało, bo na IMDb jest w okolicach 3 na 10, więc średnia jest niezmienna. No to wybitne dzieło filmowe. na walentynki podobno trafiło do kin. Wszyscy zakochani ominęli szerokim łukiem.
O, tak, oglądasz taki zły. No ja nie oglądałem, więc zakładam, że film jest po prostu zły. To nawet ochota na życie odchodzi, a co dopiero jakiś
romans. Na miłość, nie? To prawda, to prawda. Słuchaj, skoro jesteśmy w tych kinowych różnych klimatach, mhm. a jako ty, że nie, ty nie byłeś w kinie, to się dobrze składa, bo ja mam bardzo dużo opowieści filmowych. Mhm. Właściwie cały piątek i sobotę i kawałek soboty spędziłem przeglądając kanały YouTube'owe, które zajmują się filmami. Mhm. I jest tego bardzo dużo i jest bardzo dużo naprawdę interesujących, fajnych treści. Mhm. W zasadzie dzisiaj to mam takie rzeczy, które są anglojęzyczne, ale też polskie są kanały, które zajmują się filmami. Zresztą na Gałęzi jest takim świetnym przykładem, ale... Mhm. ale
teraz z tych, podcast z tych... założył.
O tak? O proszę.
Ale tylko na Spotify'u. Co z skandalem uważam, że powinien być ten podcast też na YouTubie. Dlatego głównie, że ja bym sobie posłuchał na YouTubie podcast.
No, ja zawsze słucham na Spotify'u, więc akurat nie stracę w tym przypadku.
Ale ja musiałem państwu... zainstalować jeszcze, przepraszam cię bardzo, że musiałem zainstalować Spotify'a, bo ja nie miałem Spotify'a zupełnie.
No w ogóle nie masz? Na telefonie też nie masz?
Nie ma. Po co? Jak ja nie płacę Spotify'a, tylko mam YouTube Music. Za które płacę, okay, bo płacę okay. premium.
No, no, rozumiem. Rozumiem. Rozumiem ten zamysł biznesowy. No ja mam już od dawna, więc mi to nie robi. Więc proszę państwa, kilka rzeczy zobaczyłem i które są moim zdaniem wybitne i wymagają ciekawej opowieści, czy one będą ciekawe, to państwo się przekonają, oglądając już te materiały, które państwu podrzucę teraz. Wszystkie linki pewnie znajdą się w opisie, bo ja na Trello wrzuciłem te linki, więc łatwo ci będzie je po prostu przekopiować i tam wrzucić. Kojarzą państwo takiego reżysera, który się nazywa Gareth Evans. To jest Welsh, dyrektor to Welsh, to jest, jak to będzie po polsku? Welsh to jest... No to jest jakiś tak z Wielkiej Brytanii, tak czy inaczej, z jakichś tam rejonów Wielkiej Brytanii. Nie pamiętam, jak się na polski tłumaczy Welsh.
Teraz do mnie mówisz.
No, poczekaj, on jest, Boże, walijski może? Coś ten deseń. Przepraszam, brytyjski.
Tak. Ale ty mówisz, skąd on jest, tak? O co chodzi? Dobra.
I nie jestem pewny, Welsh w języku angielskim to oznacza jakiś rejon Wielkiej Brytanii, tylko nie mogę sobie za Chiny uzmysłowić jaki, więc przepraszam państwa za tą zbyłkę.
Siedzisz przy komputerze? Możesz to sprawdzić.
Wiem, ale mam tyle okien pootwieranych, żeby państwu opowiedzieć te wszystkie historie, że tobie dam do poszukania. Poszukaj, co to jest Welsh po polsku i będziemy mieli. To jest taki facet, który pojechał do Tajlandii i zrealizował takie filmy jak Ride czy Ride 2 i one były bardzo, bardzo dobrze przyjęte. To były takie kino akcji, bijatyki. Naprawdę bardzo dobry film.
Walia, niezwykle... tak?
Walia.
Bo on tak się myślę. Urodził z Walii.
No, to walijski właśnie. No, więc to są bardzo, bardzo ciekawe filmy. Znaczy ciekawe, no to jest bijatyka, ale świetnie zrealizowana, niezwykle widowiskowo. I trafiłem na taki materiał. Walijski twórca filmów udowodnił, że Jackie Chan nie miał racji, jeżeli chodzi o kino akcji. Kanał się nazywa Storytellers i tam jest wyśmienita analiza na temat tego, jak pokazywać kino akcji obecnie. I z jednej strony ta analiza jest taka, że współczesne kino akcji, w związku z tym, że aktorzy nie zawsze potrafią walczyć, to robi ścięcia w takich momentach, które ukrywają ciosy, które nie dochodzą, ukrywają jakieś niedoskonałości. Cięcia są po to, żeby te niedoskonałości zniknęły, żeby ludzie ich nie zauważyli. Natomiast ten reżyser wykorzystuje te cięcia, żeby podkreślić jeszcze siłę ciosów, podkreślić całą tą akcję, która tam ma miejsce. I to jest trochę w opozycji do tego, co Jackie Chan mówił o kinie akcji, gdzie u niego wszystkie ujęcia musiały być bardzo czytelne. To w zasadzie na jednym ujęciu było robione. Zresztą to kino takich pojedynczych ujęć jest dosyć popularne. W Daredevilu taka jest scena, gdzie na jednym ujęciu jest jakaś walka, albo w Old Boyu jest jakaś walka. I to jest taka, powiedziałbym, trochę szkoła Jackie Chana, jeżeli chodzi o pokazywanie scen akcji. Natomiast ten walijski reżyser zrobił coś zupełnie innego, czyli połączył te dynamiczne cięcia z bardzo czytelnymi scenami akcji i wyszły z tego niesamowite rzeczy. I dlatego ten Ride jest taki ciekawy. Więc zacząłem sobie to oglądać i gorąco państwu polecam ten materiał, bo on świetnie omawia kino w taki bardzo sympatyczny i w taki sposób, że zaczynasz szukać czegoś głębiej w tym i zadziwiająco, bo to są tak naprawdę proste filmy, no bo czymże jest film o bijatyce. Ale on bardzo fajnie opowiada o kinie i posługuje się tym językiem filmowym bardzo, bardzo fajnie. I z ciekawostek, które państwa być może zainteresują, jeżeli film Ride wam się podobał, bo wiem, że wiele osób doceniło ten film, to Gareth Evans teraz kręci film zatytułowany Havoc, w którym główną rolę będzie grał Tom Hardy, więc powiedziałbym, że to taki może być też bardzo, bardzo widowiskowy film, który spotka się z pozytywnym przyjęciem, bo Toma Hardy'ego wszyscy lubią. Idąc dalej, zagłębiając się w te... Toma Hardiego nie lubią ludzie?
Nie, nie wiem, pytam się, bo takie, żeby ja uważam, że tak, jakby tak było powszechne lubię. Uwielbienie.
No ja tak, tak mi się wydaje, że jest jakieś, to państwo muszą odpowiedzieć na to pytanie. Powiedziałbym, że jeden z podstawowych sukcesów Venoma od Sony to jest właśnie to, że Tom Hardy odgrywa tam tę rolę, on jest taki, jest lubiany, wydaje mi się, ale mogę się mylić. I ostatnio żeśmy sobie rozmawiali o Władcy Pierścieni, ja tam opowiadałem, że nie do końca, właściwie o Pierścieniach Władzy, że nie do końca ten serial mi podszedł, zwłaszcza po trzecim odcinku i trafiłem na taki kanał. Kanał się nazywa Roaming Trend i nie jest specjalnie popularny, on tam ma 4000 subskrybentów, ale zrobił świetną analizę, porównując pewien serial anime z Władcą Pierścieni, z tymi Pierścieniami Władzy i fantastycznie omówił, w jaki sposób można budować relacje między bohaterami, w jaki sposób lepiej tego nie robić. I to jest coś, co ja bardzo cenię, ale nie potrafię tego dokładnie opisać, bo nie posługuję się tym językiem tak sprawnie jak on. I może państwa to także zainteresuje. I tam linki oczywiście będą. I przy okazji, skoro już trafiłem na te takie, jako że to porównanie Władcy Pierścieni z anime nastąpiło, to przypomniało mi się taki serial, który mój syn mi polecał. Anime. Ten serial się nazywa Yo-Yo Bizarre Adventure. Nie wiem, czy słyszałeś. Jojo, nie wiem, czy Jojo, czy Jojo, nie wiem, jak się do końca, chyba może Jojo.
Radek Pistula jest wielkim fanem.
Kurde, jakie to jest dobre. Wiesz, ja siedziałem właśnie w sobotę wieczorem z moim synem, oglądałem 4 odcinki, żeśmy obejrzeli, bo on to oglądał wcześniej, bardzo chciał, żebym ja to obejrzał. Mhm. I na skutek tam różnych poszukiwań też ten serial zacząłem oglądać. I muszę przyznać, że to jest tak, ja do anime nie mam przesadnej miłości. 2 pierwsze odcinki miałem wrażenie, że się przemęczyłem, ale potem jak już w tą historię wszedłem, to bawię się doskonale. Naprawdę świetne to jest i pewnie sobie obejrzę do końca, to ma z 6 sezonów. Bo w bardzo specyficzny sposób twórcy anime opowiadają te historie i to taki, powiedziałbym, trochę staroświecki. Oni dużo uwagi poświęcają na to, żeby tych bohaterów pokazać. Czasami mam wrażenie, że aż za długi, ale to ma wszystko ręce i nogi, to jest wszystko przemyślane i to już jest takie dzieło, to jest właściwie taka dziedzina filmów, czy tam tym seriali, która przez lata była szlifowana. I to, co jest, te najlepsze rzeczy anime, one nie są dobre przez przypadek. To jest wszystko przemyślane i dopracowane z ogromną przyjemnością. To sobie oglądałem. I mógłbym jeszcze mnóstwo historii.
Ja ci jedną rzecz powiem ci, że jak widzę, że jest 100 prawie odcinków, to ja chyba nie jestem zainteresowany. Nie będę ukrywał, że takie taśmowe produkcje, to w ogóle tego nie szukam. Ani w TV, ani w kinie. Zupełnie.
To ja mam inaczej. Zastanawiałem się nad tym. Ostatnio na Reddicie czytałem takiego posta jednego z graczy MMO. To nie był jakiś dziennikarz, czy coś, po prostu jeden z graczy, który powiedział, że gracze w pewnym wieku podchodzą do gier jak do inwestycji. Czyli są gotowi spędzać w nich wiele czasu, licząc na to, że potem to się zwróci, że będą mogli grać jeszcze dłużej, że to, wiesz, wszystko, każda godzina poświęcona na grę będzie potem owocowała tym, że gdzieś tam w endgame'ie długo będziemy mogli się tym cieszyć, tymi osiągnięciami. Ja mam podobne podejście do seriali. Jak serial ma dużo sezonów i dużo odcinków i jest wysoko oceniany, to ja się cieszę najbardziej na świecie, że ja wiem, że ja go zacznę i jeszcze przede mną 8 sezonów i będę ten czas spędzał niezwykle radośnie. Więc ja lubię seriale, które są przyjęte pozytywnie.
Ale to jest tak norma dla ciebie, że serial na przykład, no nie wiem, jest 8 sezonów, a każdy jest na tym samym poziomie? Bo wydaje mi się, że mało jest seriali, które utrzymują poziom sezon po sezonie. Bardzo mało.
To prawda. Są seriale długie, które ja oglądałem i niektóre sezony są lepsze, niektóre gorsze, ale też nie ma tak... Wiesz, dobry serial ma to do siebie, że czasami ma potknięcia, ma jakiś gorszy sezon, ale potem potrafi nadrobić to w kolejnym. I takich rzeczy szukam. No jeżeli oczywiście coś się okaże słabe, gdzieś mocno, no to tego nie oglądam. Ale to nie jest tak, że ja podchodzę, tak jak ty powiedziałeś, nie jest tak, że ja podchodzę widząc tam parędziesiąt odcinków z taką niechęcią, o nie, nie chce mi się, wręcz przeciwnie. Jak widzę parędziesiąt odcinków, to wiem, że będę mógł temu poświęcić czas i że to na dużo czasu mi to wystarczy. Lubię takie rzeczy.
Wiesz co, powiedziałeś o pewnej inwestycji. Ja mam właściwie, znaczy też tak mam, no to, że tylko dla mnie ten zysk to jest to, że ja zobaczę dobre, zamknięte dzieło. Nie? Znaczy to mnie interesuje. Na przykład w grach też mnie to interesuje najbardziej. Że ja jednak lubię nie lubię właśnie, teraz zrozumiałem, że na przykład nie lubię survivali, nie lubię takich gier usług. No wiadomo, że gram w FIFA, nie? Bo już w Koda nie gram, bo już mi się, ostatnio mi się znudziło, więc stał mi ten FIFA i Kod, ale jak chcę sobie pograć w grę, no to ja mam nadzieję, że po prostu skończę ją i sprawdzę następną.
No ja mam inaczej. Inne mamy podejście, ale może to i dobrze. Ja raczej uprawiam eskapizm, taki bardzo zaawansowany. Dla mnie każdy świat gry jest okazją, żeby się oderwać od tej rzeczywistości i wejść w tą inną. I im dłużej będę w tej innej rzeczywistości, tym lepiej dla mnie, tym więcej mi to frajdy sprawia. To nie znaczy, że moja rzeczywistość jest zła. Eskapizm jest takim trochę...
Nie, to...
Ma takie konotacje negatywne, że chcę uciec, a ja nie chcę uciec. Ja chcę odwiedzić jakąś inną rzeczywistość. I te seriale takie, które składają się na wiele sezonów, dla mnie też są taką formą ucieczki albo przejścia do innego świata i bycia świadkiem tego innego świata przez dłuższy czas. To jest coś, co ja bardzo lubię i w grach, i w serialach. Ale by zamknąć to, podrzucę Państwu jeszcze dwa bardzo fajne kanały. Jest Tomorrow Filmmakers. To już jest dosyć duży kanał. Oni świetnie opublikowali materiał ostatnio, dlaczego widowiska filmowe takie duże dzisiaj wyglądają tak słabo. Są takie czyste, mają taki bardzo przejrzysty obraz i opowiedzieli trochę o tym językiem filmowym, o tym, w jaki sposób filmować, żeby obraz był zabrudzony i nieczysty, ale żeby jednak to mnóstwo frajdy sprawiało.
Ja mam w ogóle taką teorię ostatnio, że ci, którzy płacą za filmy,
robienie, czy za oglądanie?
Za filmy, za produkcję.
O, no, to ważne, nie?
Nie interesują się filmami i nie interesuje ich, żeby to było dobre kino. Że te wartości, jak teraz poszła informacja, że ten tam z Lonely Tunes, ta animacja, czy to był film właściwie, nie wiem, została skasowana i tam praktycznie nikt z zarządu Warnera tego nie oglądał, nie? Bo jakąś star. I to takie mówię, wow, że jesteś tak oderwany od rzeczywistości, że nawet swoich produktów nie jesteś zainteresowany tym, że tak samo jak tam Madame Web. Przecież to jest kolejny film od Sony z tego Spider-Verse'u, który ma okropne oceny.
Zgadza się.
I nikt nie patrzy na to, ej, może wiesz co, może zróbmy dobry film, nie? A potem ten dobry film spróbujmy sprzedać, bo łatwiej się sprzedaje, łatwiej się marketinguje twór, który jest dobrej jakości. Powiedzmy sobie szczerze, no każdy marketingowiec ci to powie, że jak jest dobra gra, to dużo łatwiej to idzie, czy jak jest dobry film, że ludzie mają większe chęci. I nagle dostajesz taką kupę, którą właściwie nie wiadomo dlaczego ona, znaczy wiadomo dlaczego powstała. Powstała dlatego, że mają tą markę i chcą na tym zarabiać. Ale to jest dalej za mało, znaczy dla nich wystarczająco, no bo robią te dalej filmy i one, ludzie dalej chodzą na nie, nie? Dla mnie to jest niesamowite, że Marvel ma tak słabe filmy, że to jest okropne. Znaczy robią to ludzie, których nie interesuje kino, tylko zarobek, że to jest kolejny merch z tego świata. I ludzie dalej chodzą, są mniejsze wyniki, ale ludzie dalej chodzą, dalej chcą oglądać te filmy. Jest przerażające dla mnie też, że to, ta wartość, że robisz twór kultury i chcesz go sprzedać i na nim zarobić i w tym równaniu nie ma w ogóle podejścia, że to ma być dobre. Tak samo robi Netflix, że tam masz masówkę. Dużo tak jest w grach, ale na szczęście branża gier dużo lepiej to weryfikuje. Mało jest takich tworów w świecie gier, które są, no mieliśmy teraz przykład Kill the Justice League, typowy korpo twór nie wiadomo co i on w ogóle się nie sprzedał, nie? Trzeba trochę trzeba się cieszyć, nie?
Z tego. Ja powiem ci, jest w twojej obserwacji, ja to się z tym bardzo mocno zgadzam, nawet jak żeś o tym wspomniał, to pomyślałem, że w grach też jest podobne, ale zgadzam się też z tobą, że nie jest aż tak strasznie. Jestem absolutnie przekonany, że Bobby Kotick w życiu w Diablo 4 nie zagrał, nie? To jest jakby, i to jest taka prawidłowość, która się zdarza coraz częściej.
A nawet jakby zagrał, to by i tak nie miał zielonego pojęcia, czy to jest dobry, czy to jest zły produkt.
No, ale to jest gdzieś się pojawiła, w tym biznesie pojawiła się taka myśl, że na czele studiów powinni stać ludzie, którzy się zajmują finansami, a nie do końca zajmują się produkcją tego dzieła, co jest niestety strzałem w stopę na dłuższą metę. I wydaje mi się, że przez jakiś czas to ma prawo działać taką siłą rozpędu, to znaczy te kino Marvela. Gdzieś tam, mimo że ty zawsze te filmy krytykowałeś, to nie jest takie do końca kino dla ciebie, no to dla fanów komiksów, przynajmniej na początku, te pierwsze fazy były bardzo atrakcyjne. One dla mnie były bardzo atrakcyjne. I trochę żeśmy się przyzwyczaili, że one są atrakcyjne z automatu. I ci ludzie, którzy decydują o tych projektach, też się przyzwyczaili. I wydaje mi się, że w ogóle jakość filmu zeszła na bardzo, bardzo daleki plan, ponieważ wszyscy byli przekonani od samego początku. Wiesz, jak człowiek decyduje o produkcji filmu i nie wie, dlaczego on się oglądał wtedy, to nie ma zielonego pojęcia, dlaczego on się też nie ogląda. Nie potrafi jakby tak, uchwycić oczywiście. Tego. Oczywiście. I gdzieś tam, jak sobie obserwuję poczynania Disneya dotyczące różnych kwestii, to ja mam takie wrażenie, że oni jakby zapomnieli o jakości filmu, ponieważ uważali, że widzów można przekonać do pójścia do kina, nawet jeżeli film jest jakościowo kiepski, że się wykorzysta social media, że będzie dobra reklama, że to się nakręci samo z siebie, że się zacznie robić seriale, że to zbuduje w ludziach jakąś taką świadomość. A tymczasem okazało się, że nie. To znaczy, tak jak mówisz, to nadal gdzieś tam do jakiegoś stopnia zarabia, ale coraz mniej i tak jak gracze są wyczuleni na tego typu akcje, no to widzowie w kinie też prędzej czy później będą wyczuleni na to i to się nie skończy dobrze. Jakość jednak się będzie zawsze bronić. Często opowiadamy o tych filmach robionych przez to studio A24.
Tak.
To jest jedno z twoich chyba ulubionych studiów i oni...
No myślę, że każdego, nie? Więc...
No, być może powinno
bo mają
być.
Bardzo szeroką i raczej większość absolutnie jakościowe rzeczy, przede wszystkim rzeczy, które mają jedną wspólną rzecz w filmach. Czy A24 robi filmy, które wyglądają jak miliard dolarów. Wyglądają fenomenalnie. To jest taka rzecz rozpoznawcza.
I wydaje mi się, że to studio, pewnie ono już od wielu lat produkuje tego typu treści, ale więcej o nim wiemy dzisiaj, kiedy te treści się pozostawi w kontraście do tego, co wielkie studia pokazują i co nie jest warte uwagi. Więc te takie rzeczy jakościowe prędzej czy później znowu będą wzbudzały zainteresowanie i twórcy tych filmów będą nagradzani w jakiś sposób, że poszli w stronę jakości. Bo wiesz, no, my jako społeczeństwo, jako odbiorcy popkultury dajemy się ogłupiać do pewnego stopnia, ale wszystko ma swoje granice i być może jest to pocieszające. Ja nie sądzę, żeby byle jakie filmy się oglądały do końca świata, to prędzej czy później musi się zmienić. No i od czasu do czasu się zmieni.
Tak, zmieni.
No dobrze, to ja bym chyba bym zamykał tę historię filmową. Tu jest parę jeszcze takich rzeczy, to tam ewentualnie Borys wrzuci do
linków. Tak.
Do linków. Jeszcze jedną rzecz powiem tylko, bo a propos, jako żeśmy zeszli trochę na to uniwersum takie komiksowe, to jest też taki kanał, który się nazywa Cinemastix. On też się zajmuje tym kinem i też przeglądałem właściwie przez weekend te ich filmy. I jeden z ostatnich materiałów, 8 dni temu wrzucony, ma 1 000 000 odsłon, opisuje to, w jaki sposób, jak dobry sposób był poprowadzony scenariusz Konstantina, czyli ten film taki superbohaterski, właściwie taki na bazie DC. Z Keanu Reevesem.
Wybornie, wyszedłem z kina. 10 na 10.
Wiesz co, to jest taki film, który ja obejrzałem go z przyjemnością, bo po pierwsze lubiłem zawsze komiksowe rzeczy, po drugie bardzo lubiłem Keanu Reevesa, więc tam wszystko dla mnie zagrało. Natomiast jakby z czasem, zwłaszcza w kontraście do obecnych dzieł, to tamten film nabiera jakości. I to jest dużo takich interesujących głosów też w komentarzach pod
Pozwolę
tym filmem.
Pozwolę się nie zgodzić.
No, w porządku.
Bo po prostu byliśmy wtedy młodsi. To jest też... Ten film jest fatalny.
To i tak polecam tobie rzucenie okiem na ten materiał. On ma 10 minut i jest interesujące podejście do ekspozycji w dialogach. W jaki sposób dialogami opowiadać treść, żeby ta ekspozycja nie była przesadnie bolesna albo żeby była inna niż zazwyczaj. Więc interesujące. Wiesz, to jest trudno dzisiaj dyskutować o jakości tego filmu, bo to każdy, wiesz, to bardzo subiektywne jest pewnie, ale pewne rzeczy można postrzegać inaczej niż kiedyś na podstawie tego, co tutaj się usłyszy i można docenić rzeczy, które kiedyś były niedoceniane. To też, no może na zasadzie kontrastu dzisiaj. Więc jakby szanuję twoje zdanie w tej kwestii, ale ja się bawiłem nie najgorzej.
Okej, rozumiem. Ja powiem ci, że ja po prostu bardzo rzadko wychodzę z kina. Bardzo rzadko. Naprawdę to się nie zdarza. I to jest jeden z tych filmów, gdzie się to zdarzyło. I to mówię, to byłem w okolicach premiery, więc to było bardzo dawno temu w kinie. I to, ja już tego filmu za bardzo nie pamiętam, że był bardzo zły. Że był bardzo zły, że mi się tak na maksa nie podobał. Mojej żonie się nie podobał. Nie mogę się teraz, nie wiem... Nie mogę się zalogować na Filmweb. Nie wiem, czemu. Ale średnia krytyków ma 5,6.
Tak, tak. To nie jest film, który był dobrze oceniany. Natomiast zaskoczyło mnie, że taki kanał, który się zajmuje filmami, był w stanie wyłuskać z tego scenariusza coś pozytywnego. I dużo osób piszących w komentarzach wiesz. Właśnie są takie głosy, że nie doceniali tego filmu, ale teraz po latach widzą, że on jednak miał w sobie coś dobrego.
Znalazłem na Letterboxdzie 1/10 oczywiście. Jak mogło być inaczej, jak wyszedłem z kina.
No to nie jest...
Ale wiesz co, to jest to, o czym mówimy. Mhm. Ktoś, kto decyduje o produkcji, nie jest w stanie określić, czy na przykład scenariusz jest zły albo dobry. Bo to nie są rzeczy, które decydują, czy on pójdzie do produkcji. Decyduje to, czy aktor znany albo aktorka wezmą udział, czy to sprzeda nam dużo więcej merchu, czy to jest akurat bohater, na który ludzie będą chcieli pójść, czy da się łatwo zrobić marketing na TikToku. To są, wydaje mi się, teraz wartości, przy których decyduje się na duże filmy. No bo ja nie wiem, jak Zaslav miałby, czy on w ogóle czyta te sceny. Ja polecam państwu The Offer. Polecam ten serial. Jak chcecie zobaczyć sobie, jak producent robi różnicę, który zna się na swojej robocie.
To było o Ojcu Chrzestnym, Ojcu prawda? Chrzestnym,
o powstawaniu Ojca Chrzestnego. Polecam bardzo.
No, to jest w tym smutna prawda, że ludzie, którzy... Właściwie też nie ma... Chyba problem tej branży jest także to, że obecnie nie ma konsekwencji, że jeżeli ktoś napisze jeden zły scenariusz, to potem go biorą, pisze drugi, trzeci, czwarty. Tak producenci Madame Web mieli, że oni mają same takie bardzo mierne dokonania, a mimo to cały czas produkują te filmy i ktoś im daje tą robotę do wykonania, co jest absurdalne kompletnie. Więc tak, zdecydowanie w tej branży jeden z problemów z tej branży jest taki, że nikt nie wie, dlaczego coś się ogląda, a czego nie. Znaczy ludzie, którzy wyznaczają pieniądze, którzy decydują o akceptacji projektu, nie mają pojęcia i to w zasadzie jest takie strzelanie w płot.
No są też właśnie takie A24, gdzie z dużym prawdopodobieństwem będzie to co najmniej okej film, jak pójdziesz na jakikolwiek film. Na pewno będzie dziwny trochę.
Okej.
Ale no, na pewno wiesz, dlaczego ktoś go zrealizował.
A to oni robili Wieloryba?
A nie pamiętam, pewnie tak.
Wieloryb też fajny. No to tak wygląda jakby w ich stylu, aż sobie tutaj kliknę. Jeszcze jednej rzeczy, jest kilka rzeczy, o których...
Nie jestem pewien.
Chciałem... Tak, to jest A24. A24.
No to tak.
Chciałem ci powiedzieć, i to jest pewnie coś, na co powinniśmy zwrócić uwagę, mogło nam tam umknąć, jest to AI, które robi grafiki. Jak to się nazywa? Sora. Które robi filmy wideo. Filmy, Boże, przepraszam, bo zamyśliłem
się. Co nam miało umknąć? W sensie, że
to, żeśmy dzisiaj... w ogóle na ten temat nie rozmawiali o Sorze, tak. Natomiast dla wielu twórców na YouTubie jest dużo bo takich filmów, w którym...
Bo ja nie chciałbym wylądować na Sorze, Remigiusz.
Potrzebowaliśmy tego akcentu komediowego w 28 minucie podcastu, też dobrze państwa. Wyliczony.
Tak, bo ja mam jeszcze tutaj notatki z samego Xboxa na 10 stron A4, więc...
Ja wiem. Ja już zamykam pierwszą połowę wstępniaczka. Mhm. Nie wiem, czy będziemy mieli okazję o Sorze pogadać, bo to bardzo interesujące jest i według wielu twórców to jest taki gigantyczny krok do przodu, jeżeli chodzi o AI i wykorzystanie AI. Fajne rzeczy są, jeden z moich ulubionych, bo tam na stronie Sory jest kilka przykładów tego, jakie prompty są, jakie efekty dają te filmy minutowe.
No, Altman wrzucał na Twittera, ludzie mu tam dawali prompty i on z tego robił rzeczy też.
A to muszę sobie przejrzeć to, ale jedna z moich ulubionych scen to jest historyczne zdjęcie z Kalifornii podczas gorączki złota i to jest taki przelot jest nad takim miasteczkiem i zabawny jest ten przelot, bo ten przelot jest zrobiony jakby dronem, jest z takiej wysokości, natomiast ten dron się tak trzęsie, jakby wozem jechał, wiesz, takim, że konie, wiesz, podskoki są i zabawne są tam rzeczy, bo jak się człowiek przygląda tym obrazom wygenerowanym AI w detalach, na przykład idzie w pewnym momencie drogą koń, który ma tylko dwie nogi, wiesz, taki pół konia idzie. Gdzieś tam
jakaś żółta reklama jest, no dziwne. Tam,
no, dziwne są te rzeczy, ale niewątpliwie jest to dosyć widowiskowe. To, co ta sztuczna inteligencja potrafi wygenerować i to będzie się tylko zmieniać na lepsze. Ja dosyć długie takie omówienie zrobiłem tego wszystkiego u siebie na drugim kanale, więc zachęcam, jakby państwo się chcieli ze mną pokłócić. I proszę państwa, zamykając ten wstępniaczek, to no, już...
Czekaj, to tutaj powiedziałeś, a ja tutaj jeszcze
chcę coś. Przepraszam cię bardzo, myślałem, że mnie popędzasz, że mówisz, że jeszcze masz notatki,
nie.
że...
No, to jakby, no mam. No dla mnie ta Sora to też jest ciekawa rzecz, ale ja w sumie zacząłem, no mówię tak, okej, w ciągu roku oczywiście najbardziej popularne w internecie porównanie to jest ten Will Smith jedzący spaghetti z tym, co teraz można zrobić, okej. Ja się zastanawiam, bo to oczywiście ludzie przerażeni, że tutaj koniec branży filmowej. Ja się zastanawiam nad paroma rzeczami. Pierwsza to jest taka, że mamy to AI od jakiegoś czasu. Nie powstał żaden twór kultury, który by rozpalił świadomość globalnie. Nie? Czy nie było czegoś takiego, że AI zrobiło piosenkę i to jest hitem. AI napisało książkę i to jest hitem. AI napisało scenariusz, cokolwiek. Nie wydarzyło się to jeszcze. No są pewnie powody, może dlatego, że jest taka średnia wszystkich rzeczy, a rzeczy średnie są po prostu średnie. No i teraz mamy to wideo, no ale to też jest po prostu nowe medium, nie? No i ja raczej tak spokojnie do tego wszystkiego podchodzę, no bo dalej mamy teatr, telewizja i kino nie zabiły teatru, telewizja nie zabiła kina, radio dalej istnieje, tak? A już wieszczono był upadek. Ludzie chodzą do opery. Ba, słuchaj, są ludzie na świecie, którzy mogą w domu sobie słuchać fantastycznej jakości muzykę, a i tak łażą na koncerty. Bez sensu. A jednak są, nie?
Kompletnie to jest bez sensu.
Szaleństwo. Szaleństwo. Mhm. Więc jest to ciekawe. Zobaczymy, jak to ludzie będą wykorzystywać. No ja czekam. Stawiam, że wiesz, że pierwszy film, który powstanie, taki pełnometrażowy, no to będzie w jakiś tam sposób ciekawostką, ale czy on będzie dobry? Co na to aktorzy? Co na to reżyserzy? Co na to studia? Czy będą chcieli to blokować, a może będzie raczej ta Sora wykorzystywana do tworzenia efektów specjalnych? Może w tym się sprawdzi świetnie. Ciężko jest promować film bez aktorów, a raczej ci najwięksi nie zgodzą się na to. Więc tam jest tak, że okej, ja ciekawe to jest, ale ja bym... I warto liczyć czas. Zobaczmy sobie, że mamy od 2 lat AI. Kiedy powstanie jakieś dzieło kultury, tam jakaś sztuka, nie? Z tego wytworzone. I to będzie przełomowy moment. I tu już można, wtedy będziemy mogli się bać. Na razie. No jest rozwój fajny.
No to masz taką uspokajającą opinię i ja w zasadzie podzielam ją z przyjemnością. To jest tak, że za każdym razem, kiedy zachodzi jakaś większa zmiana technologiczna, to dla jednych jest to wielka katastrofa albo wieści się wielką katastrofę związaną z tym, a dla innych to jest wielka nadzieja na coś, na jakieś gigantyczne zmiany. Potem okazuje się, że ani jedni, ani drudzy nie mieli racji. To jest narzędzie po prostu i to narzędzie pewnie będzie wykorzystywane i miejmy nadzieję, że będzie wykorzystywane najlepiej, jak się tylko da, po to, żeby odbiorcy, czy tam filmów, czy nie wiem, grafik mieli większą przyjemność, czerpali większą przyjemność z obcowania z tym dziełem. Więc tak, to jest narzędzie i należy w takich kategoriach to postrzegać i ewentualnie przyglądać się i uczyć wykorzystywać je.
Żeby nie było wątpliwości, ja naprawdę uważam, że AI nas zje i nic z tym nie zrobimy i będzie robiło lepsze filmy, lepszą muzykę, lepsze podcasty niż my robimy. Znaczy muzykę niż my robimy to na pewno, to już teraz robi, nie? Ale podcasty, no to już niedługo. Więc ja nie mam tu wątpliwości, ale tak jak mówię, no podchodzę do tego, bo to nie jest tak, dużo się zmieniło przez te 2 lata. Na przykład mamy napisy w podcaście, nie? To jest to, co nas się zmieniło. Tak. Ale jakoś tak życie się nie zmieniło aż tak bardzo.
Nie, ale tak czy inaczej warto obserwować. Mnie zawsze ekscytują zmiany w technologii. Pytanie jest też takie, czy my się nie pozabijamy, zanim te zmiany technologiczne będą miały okazję w ogóle zaistnieć. Bo nasza cywilizacja też ma swoje gorsze. Tak? Nie, my dwa i tylko jakby na świecie. Cywilizacyjnie tam. Są problemy, mnóstwo problemów jest aktualnie na świecie, więc...
Więc przejdźmy do najważniejszego problemu.
Jeszcze nie.
Nie, jeszcze.
Już proszę Państwa kończę. Ja zawsze w niedzielę staram się Państwu powiedzieć o premierach nadchodzących w przyszłym tygodniu. Tym bardziej, że przyszły tydzień zapowiada się naprawdę ciekawie, mimo tego, że to są wszystkie gry, które wychodzą, żadna z nich nie kwalifikuje się do tego AAA. Ale co potwierdził poprzedni miesiąc i co potwierdziły gry takie jak Enshrouded czy ten Pokémon, cholerny, nie zapomniałem, jak się nazywa.
Palworld. Czyli Palworld. Skończył się już, jak Remig już nie pamięta nazwy, to nikt nie pamięta.
Nie, on sobie doskonale radzi bez mojej, czy ja mam problem z pamięcią, czy nie. Są cztery premiery. Wydaje mi się, że dwie z nich mogą sporo namieszać na rynku, mogą wzbudzić duże zainteresowanie i tam może być spory ruch wokół tych gier. Będę o tym też szerzej opowiadał u siebie na kanale, natomiast tutaj w dużym skrócie Last Epoch ma swoją premierę 21 lutego. To jest gra, która w Early Access jest już od 5 lat i bardzo dużo osób, fanów action RPG czeka na tę produkcję. Ja sobie ją kupiłem wczoraj, pograłem 6 godzin. I muszę powiedzieć, że robi bardzo dobre wrażenie. Jest taki, na pierwszy rzut oka jest bardzo archaiczny i kiedy tam pierwsze 15 minut, to miałem wrażenie, że się w ogóle w tę grę nie wejdę, ale posiedziałem i bawię się bardzo dobrze. Świetnie jest zrobiona gra, będzie tylko pewnie lepsza na premierę. To cały czas Early Access jest to, co tutaj dostaliśmy. Więc fajne postacie, fajny gameplay, przyjemny niezwykle. 20 lutego Nightingale, czyli to jest survival, więcej o tym... Survival, nie? Więcej o tym opowiadać nie będę, bo to nie jest taka gra, która musi namieszać teraz. Pacific Drive 22 lutego. Uwielbiam tę grę, ale ona ma swoje problemy, o których opowiem szerzej przy innej okazji. Mhm. I kolejna produkcja, która może zamieszać na Steamie, to jest Sons of the Forest. Gra wychodzi z Early Accessu 22 lutego i też mogą być tam nie najgorsze liczby, jeżeli chodzi o ilość jednocześnie grających graczy, bo to jest produkcja, która się cieszyła zainteresowaniem już od jakiegoś czasu, no i teraz może być ten moment taki, który zwróci uwagę większej liczby graczy na tę produkcję. Więc z takiej... Jeżeli chodzi o ocenianie branży i o to, co się dzieje i zmiany, które zachodzą w branży, to ten tydzień może właśnie potwierdzić to, że gry od mniejszych studiów, survivale zwłaszcza, jednak wzbudzają ogromne zainteresowanie i to jest coś, na co ludzie czekają. Więc tak będzie przyszły tydzień wyglądał i już przechodzimy do tematu, bo faktycznie ten wstępniaczek strasznie się wydłużył. Chociaż
w szczególności, że ja nic nie miałem tak naprawdę, więc...
No czemu? To żeśmy porozmawiali o moich pomysłach.
Najwyraźniej. Porozmawialiśmy. Proszę Państwa, w czwartek o 21 polskiego czasu został opublikowany ponad 20-minutowy podcast Xboxa dotyczący ich polityki wydawniczej. No i głównie nam opowiadał tutaj Phil Spencer. I też druga ważna rzecz, która się wydarzyła i myślę, że warto te dwie rzeczy łączyć ze sobą, bo są tak samo ważne dla tego tematu, czyli wywiad ze Philem Spencerem na The Verge. Oczywiście wszystko dotyczyło ogromnej ilości plotek o tym, że wiele gier ekskluzywnych dla Xboxa, czyli tych, co są na Xboxie i na PC, pojawi się na konsolach konkurencji. Phil powiedział, i myślę, że od tego sobie zaczniemy, od tego, jakie gry się pojawią. Mhm. Potem sobie przejdziemy do tego, co dalej ze Starfieldiem i Indiana Jonesem. Potem porozmawiamy sobie o Game Passie i o nowych Xboxach, bo to wszystko było tam zawarte. Phil powiedział, przeniesiemy 4 gry na inne konsole. Tylko 4? To nie jest zmiana naszej strategii dotyczącej ekskluzywów. Każda taka decyzja jest podyktowana długofalowym dobrem Xboxa i wzrostem platformy. No i te gry... nie powiedział jakie, powiedział, że to są gry, które są minimum rok, 2 z nich to gry kierowane przez społeczność, czyli rozumiem gry usługi, to są franczyzy, w które dalej chcą inwestować i 2 mniejsze gry nie robione z myślą o ekskluzywności. Oczywiście no, społeczność łatwo się domyśliła, jakie to są gry. The Verge podał, że z ich informacji to jest Hi-Fi Rush, Pentiment, Sea of Thieves i Grounded. Mhm.
To jest... Jakby, żeśmy dosyć dużo rozmawiali na ten temat, tylko raczej w ramach spekulacji czekaliśmy na te informacje. No to nie są oczywiście wielkie produkcje, ale wydaje mi się, że to jest taki...
W jakim sensie wielkie produkcje? Co to znaczy?
Naprawdę? Nie potrafisz dużej produkcji od mojej produkcji?
Bo ja nie wiem, czy chodzi że to jest AAA, czy to są, że to są popularne w tym sensie.
Przez wielkie produkcje miałem na myśli Starfield i Indiana Jones, przez mniejsze produkcje właśnie takie, trochę indyki i tego typu rzeczy. Więc i Grounded, i Hi-Fi Rush, i Pentiment absolutnie się do tego kwalifikują. Sea of Thieves możesz mieć faktycznie rację, że to może podchodzić pod dużą grę. Wydaje mi się, że to jest taki eksperyment Xboxa i Phila Spencera, żeby wybadać ten rynek, jak to będzie działało. Chociaż
okej, to czekaj, no ale przecież gry Xboxa regularnie trafiają na konsolę PlayStation. Można powiedzieć nawet, no to mamy Minecraft Legends. Minecraft Legends jest, w ogóle Minecraft jest, więc tak, wiedzą, jaki to jest rynek. Jest Minecraft Legends, Minecraft Dungeon, Psychonaut 2, Ori and the Will of the Wisp jest na Switchu. Okay. No i mają na Xboxie, no i mają gry usługi Fallouta 76 i Elder Scrolls Online. Znaczy, to nie jest tak, że nie ma gier, że to oni muszą sobie teraz sprawdzać, bo to powiedział Phil Spencer w tym wywiadzie. To jest bullshit, moim zdaniem. To w ogóle nie, oni nic nie muszą sobie sprawdzać, bo mogą. Tak samo jak Sony. Sony, wyobraź sobie, że Sony ma grę, która jest dostępna na Switchu, Xboxie i PlayStation, a nie jest dostępna na PC. No.
Tak, to są... To
różne baseball, powody. Nie? No.
Różne powody mogą akurat za tym przemawiać. Czemu? Bo to jest chyba... To nie jest nowa produkcja, prawda? Ten baseball.
Ja go nie kojarzę tak bardzo.
Co roku wychodzi nowa. No to może uznali, że... No, trudno mi powiedzieć akurat co do tego. Jeżeli chodzi o Minecrafta, tak, zgadza się, że są publikacje Xboxa. Wydawało mi się, że zaskoczyłeś mnie tym Psychonauts. To o tym nie wiedziałem. Wiedziałem natomiast o takich grach jak Fallout 76 czy Elder Scrolls Online, no bo to jest gra, która funkcjonowała jeszcze zanim stała się własnością Microsoftu. Jeżeli chodzi o Minecrafta, to też tam zdaje się są jakieś umowy jeszcze na długo, długo. Chyba tuż po podpisaniu umowy... Kiedy Microsoft kupił Minecrafta od Notcha.
Nie wiem, jakie są to umowy, ale wiem, że Minecraft na przykład nie ma nowogeneracyjnej wersji. To tak, jest ciekawe bardzo.
Nie dostał tego update'u. Faktycznie te takie spin-offowe odsłony Minecrafta trafiły na PlayStation. Nie były jakoś przesadnie ciepło przyjęte, wydaje mi się. One nie są.
Nie, ani, no bo mamy dane dane ze Steama, bo nie wiemy tak naprawdę jak na konsolach. Minecraft Legends w piku miał 5000 graczy obecnie w 24 godziny, w ciągu 24 godzin pik miał 34 graczy. Recek ma 2000 i ma mieszane, więc no nie jest to Minecraft Legends, nie jest to. Chociaż ja muszę przyznać, że pamiętam, że na początku grałem przed premierą i wydało mi się taki ciekawy koncept, ale nie wróciłem. Minecraft Dungeons, co jest dużo lepszą grą, jest też na Playaku, ale dane ze Steama Państwu podam. Peak to jest niecałe 3000 osób, w ciągu 24 godzin to jest niecałe 500. Recek ma 9000 i są bardzo pozytywne. Tak samo Psychonaut 2, to tam w piku było 7000 na Steamie. Teraz w ciągu 24 godzin gra 115 osób, Recek 8500. Ori and the Will of the Wisp, pik miał 34, czyli z tych najwięcej, no ale też 2000 pik dobowy, no i Recek ma 114000, czyli ewidentnie bardzo dobrze się sprzedał na Steamie.
To jest, jeżeli chodzi o te osiągnięcia na Steamie, chyba jest taka reguła i Sony też ofiarą tej reguły pada, że jeżeli te gry trafiają na Steama ileś tam jakiś czas po premierze, no to one nie wzbudzają potem aż tak dużego zainteresowania, jak mogłoby się wydawać. Ja byłem przekonany przez długi czas, że te ekskluzywy Sony, jak zaczną trafiać na peceta, no to tam będzie duży zachwyt ze strony pecetowych graczy i duże zainteresowanie. Okazało się mniejsze to, niż przypuszczaliśmy. Ostatnio ktoś nam zwrócił uwagę, że z tych produkcji Sony zapomnieliśmy o Horizon. Horizon Zero Dawn chyba był pierwszy tytuł.
Tak.
Nie zapomnieliśmy, ale to było na tyle dawno, że w zasadzie nie, chyba w tamtej dyskusji nie miało dużego znaczenia. Więc te gry od Sony nie spotykają się z jakimś takim super ciepłym przyjęciem. Poza Helldivers niedawno, które z różnych innych powodów. I mówię o tym eksperymencie, wracając do tych nowych czterech gier, które mają trafić na inne platformy, ponieważ nic innego mi do głowy nie przychodzi. To znaczy powody, dla których Phil Spencer decyduje się na rezygnację z tej ekskluzywności, są dla mnie trochę niejasne, bo w ogóle dyskusje na temat tego, co będzie ekskluzywne, co nie będzie, czy robimy dzisiaj ekskluzywy, czy nie robimy, jeżeli chodzi o Xboxa i Phila Spencera, to się potrafią zmieniać chyba z sezonu na sezon. Ja mam wrażenie, że że oni do końca nie wiedzą, co należy robić i badają grunt. I dlatego mówię o tym jako o eksperymencie, bo teoretycznie mają już przesłanki, tak jak powiedziałeś, są już tytuły. Więc mają już przesłanki, żeby wyrobić sobie opinię na temat tego, co można publikować, co warto, co nie warto. No ale chyba na podstawie tych przesłanek nie udało im się wyrobić opinii, w jaki sposób to miałoby działać. Tam jest dużo, dużo zamieszania. Podejrzewam, że te przecieki, które żeśmy dostawali wcześniej, to także były... To w zasadzie wszystko można było przewidywać. Jeżeli chodzi o zachowanie Microsoftu w tej sytuacji, jeżeli wszystko można, na wszystko można stawiać, to znaczy, że tam w samym Microsoftie też jest trochę, też jest trochę zamieszania odnośnie tego, co się przytrafi, a co się nie przytrafi w ekskluzywności, a co poza ekskluzywnością. I ja nie wiem, jakimi przesłankami kieruje się w tej chwili Microsoft. Na pewno coś sprawdzają, na pewno coś badają. Dlatego mówię o tym eksperymencie.
Ja myślę, że nic nie sprawdzają, nic nie badają, że to jest bullshit totalny. Okay. Ja sobie sprawdziłem, no bo oczywiście my nie mamy 100% pewności, że te cztery gry wpadną. Mamy duże prawdopodobieństwo i będziemy zakładać w tej rozmowie, że one wpadną na konsole konkurencji. No i jeżeli popatrzymy sobie, no to Hi-Fi Rush, mamy dane ze Steama, nie? W piku 6 tysięcy graczy, 24 godziny 383, recek 20 tysięcy, gra bardzo dobrze odebrana, ale jak widzisz, no nie ma nie wiadomo jakiego sukcesu. Pentiment, pik 1200. Gra 157 w ciągu doby, recek 5000. Gra, która miała bardzo dobre recenzje, ale jest bardzo niszowa.
Bardzo.
Kolejne jest Sea of Thieves. No i Sea of Thieves jest super hit. Znaczy nie ma to wątpliwości. W piku 67 tysięcy. Teraz gra na Steamie, nie wiem, pewnie jakieś 16 tysięcy. Recek 271 tysięcy. To jest bardzo dużo. Są pewne strony, które mówią nam, że mówią nam o tym, ile osób gra poza Steamem, ale ja nie wiem, do końca to działa. Ja sprawdzałem, to było tam, że nawet może grać powyżej 200 tysięcy. Nie wiem, czy to są legitne dane, ale mogę spokojnie uznać, że Sea of Thieves to jest hit. Absolutnie.
Tak, tak, tak. To
nie ma wątpliwości. Wszystko, co ma powyżej 100 tysięcy recenzji na Steamie, to jest hit.
To jest, wiesz, jakby trochę nam się zdewaluowało to pojęcie hitu w odniesieniu do Palworlda ostatniego, ale nie zapominajmy o tym, że jednak takie wyniki to jest bardzo duża sprzedaż, to są dobrze zarobione pieniądze i dużo, duże zainteresowanie.
Gra, która już ma kilka lat i dalej przyciąga graczy i mamy Grounded. I to jest w piku, tam było 32 tysiące graczy, teraz gra jakieś w ciągu doby 4,7 tysiąca, recek ma 53. Więc ja widzę, ja z tych danych jestem w stanie wywnioskować, że ten model biznesowy Microsoftu polega na tym, że jeżeli gracze tam, gdzie jesteśmy, nie sprzedały się te gry. Gracze nie kupili, nie pokochali ich portfelem. To my niewiele tracimy, puszczając je gdzieś indziej, a mamy szansę na zarobek. Hi-Fi Rush na Switchu, perfekcyjna gra. Naprawdę, perfekcyjna. Sea of Thieves, jeżeli teraz potencjalnych graczy może... No bo ja nie wiem, czy wszystko, czy Sea of Thieves też będzie na Switcha. No ale w sumie jak był Wiedźmin 3, to czemu Sea of Thieves miałoby nie być? Jeżeli tam nagle potencjalna suma graczy to jest 150 milionów na spokojnie, to gra, usługa może znowu odżyć, znowu zarabiać na siebie, znowu, wiesz, no gry, usługi mają to do siebie, że okej, miały kiedyś jakiś wielki wynik, ale cały czas ich utrzymanie dosyć dużo kosztuje.
Zgadza się.
Więc i tak samo Grounded. Ja może nie jestem fanem survivali, więc w to za bardzo nie grałem, ale no to mamy, jeżeli gra, usługa potrzebuje po prostu paliwa, potrzebuje ludzi. I dlatego na przykład w tych grach nie ma Redfalla. Bo to jest gra, która nie poradziła sobie i się raczej średnio sprzedała. Nawet nie patrzyłem, ile mają recenzji w tym.
Znaczy, szansa na uzyskanie tego paliwa, o którym wspomniałeś, czyli ludzi, w przypadku Redfalla jest mizerna, więc przerzucanie tego na inne platformy, inwestowanie w serwery i utrzymywanie tego może się mijać z celem. No to nie jest...
Tak, tak. No. Ale też dlatego, że wszystkie te gry, które teraz będą wchodzić na konsole konkurencji, są dobrze oceniane. To jest ta wspólna.
Te cztery,
a Redfall ma 2000 recenzji na Steamie, więc jest totalną wtopą, Ale oprócz tego, że jest finansową wtopą, to jest ogromną PR-ową wtopą. Dlatego go nie będzie, bo to trochę wstyd by było jeszcze kazać płacić i ludzie się tylko będą wkurzać. Ale dajesz gry, które albo już wyczerpały swój potencjał na Xboxie, albo no gracze, no wiesz, no widać, że to niekoniecznie ta platforma jest najlepsza pod te gry. O to mi chodzi, nie? Że Microsoft daje niezłe gry, które nie do końca się sprawdziły u nich. Więc...
Czyli pomysł jest taki i można przewidywać na przyszłość, że za każdym razem, kiedy pojawi się taka sytuacja, że wyczerpie się potencjał gry w Game Passie, no to wtedy będą go przerzucali, będą przerzucali te gry na inne platformy. Tak. Jeszcze jest jedna ciekawa sytuacja, która jest związana z tym tematem. Mowa o Helldivers 2. Phil Spencer także wypowiadał się w kwestii tego tytułu i mówił, że nie do końca jest szczęśliwy i że to właściwie bez sensu, że ta gra na Xboxie nie wyszła, no bo tam też jest baza graczy i że mu się nie podoba ten model ekskluzywności, ale potem się poprawił i mówiła, że w zasadzie on to rozumie, bo oni też to robią to samo. Nie?
Dokładnie.
Ale z perspektywy graczy zgadzam się z tą opinią, że to jest niezdrowe i że fajnie, im większa baza graczy, tym więcej przyjemności się ma z tego grania. Chociaż Helldivers i tak miał duże problemy z uzyskaniem stabilności tych serwerów na początku, więc może jak tam kolejna grupa graczy miałaby dołączyć, to lepiej jakiś czas po premierze.
Teraz jest spore zamieszanie. Teraz jest na Steamie rekord. W tym momencie, jak nagrywamy, Boże, zaraz to znajdę.
To ja jeszcze jedną rzecz opowiem, bo ostatnio byłem trochę zagubiony w kwestii tego, na ile Helldivers pasuje do tego nowego zamysłu PlayStation odnośnie gier usług i tam Borys mnie naprostował, ale też sobie posprawdzałem, to jakby to jest oficjalna informacja, że to jest jedna z gier usług PlayStation, która od początku do końca była planowana w tej bazie, co mi umknęło ostatnio i dosyć skutecznie to im się udało sprzedać i zrobić. Udało teraz się odnaleźć wynik?
Tak, teraz na Steamie jest 347 tysięcy ludzi.
No, to jest
bardzo dobry wynik. Bardzo
dobre recenzje zbiera ta gra. Jest innowacyjna pod wieloma względami. Można by, patrząc na trailery, podejrzewać, że w tej grze nie będzie nic innowacyjnego, ale jednak jest. Dużo frajdy daje, jest dużo okazji do śmiechu. Jest bardzo trudna, jest spora presja, kiedy się tam gra, ale przede wszystkim to jest gra, która absolutnie nie nadaje się do grania solo. Bo mi się zdarzyło parę misji robić samodzielnie, raczej grając na Steamie liczę na to, że inni gracze do mnie dołączą, nie zawsze dołączają.
Nie chcą dołączać do ciebie.
Nie, to jest, wydaje mi się, że to jest, generalnie jest tak, że jeżeli startujesz, to przyłącza ci graczy do tego. I czasami przyłączy, czasami nie. I nie wiem od czego to zależy. Czasami w trakcie misji ktoś do ciebie dołączy, ale zdarzyła mi się taka sytuacja, że dołączył do mnie jeden gracz, on potem w połowie odszedł i już w zasadzie do końca musiałem misję sam zrobić. I to było strasznie nużące i takie, no, samemu to nie ma frajdy i dużo czasu trwa, a jeżeli się tam zginie, no to można stracić to wszystko i pół godziny zmarnowane. Więc jeżeli nie lubicie grać z randomowymi graczami, to w Helldivers 2 się nie odnajdziecie, natomiast jeżeli lubicie, nie przeszkadzają wam, bo naprawdę, nawet z mojej perspektywy, ja będąc graczem, który uwielbia grać solo, to czekam na innych graczy w Helldivers, mam nadzieję, że oni do mnie dołączą, bo to jest naprawdę świetna zabawa. Granie w cztery osoby. Po tym względem także gra jest świetnie zrobiona. Bo często jest tak, że jak są kooperacje, to ścisła współpraca między tymi graczami jest koniecznością. Natomiast tutaj owszem jest dużo łatwiej, ale nie można sobie poradzić z taką minimalną komunikacją, która tam jest. Jakoś tak zrobili tę grę, że zachęca ludzi do współpracy, jeżeli chcą iść dalej, jeżeli chcą awansować dalej. Może poziom trudności o tym decyduje, bo gra jest dosyć trudna i trzeba współpracować, bo jak nie współpracujesz, to wszyscy tracą na tym. Więc dosyć interesujący eksperyment to Helldivers 2. Jestem zaskoczony, że to się tak udało.
No, ja miałem dosyć spore problemy. Gram na Playaku, na piątce i dosyć spore techniczne problemy mam. Na początku było wszystko okej, a później to wywaliła mi się gra w ogóle. W pewnym momencie to jakieś taki zadyszki dostała, że tam poniżej 30 klatek cały czas było i
To się zdarza.
Na streamie mam świadków.
Nie, to nie jesteś jedynym. To też właśnie oglądałem recenzję i facet opowiadał, że ni stąd, ni zowąd na PlayStation spadły klatki i już do końca tak było. Właśnie w zasadzie nie wiadomo było czemu i co się stało. Pewnie nad tym pracują. Digital Foundry zrobił jakąś analizę tam możliwości graficznych i tak na PS5, jak i na PC-cie to chwalony jest ten silnik. Że to nieźle działa, ale jak widać są problemy techniczne, one się tam zdarzają. Pewnie to naprawią z czasem, bo to przy takim sukcesie I przy takim zaangażowaniu jakby Sony w to, żeby robić te gry usługi, to prawdopodobnie to zostanie poprawione. A i tak jest interesujące także to, że mimo tych problemów technicznych gra ma bardzo pozytywne oceny na Steamie.
Tak, nie, gameplayowo bardzo ewidentnie robił to ktoś, kto po prostu rozumie, co robi. Że to mamy grę, jakbyśmy, nie wiem, przed premierą porozmawiali o tym, ej, czekasz na tą nową koopową grę online dla czterech graczy? Nigdy w życiu, nie?
To prawda, tak, tak. To była duża niespodzianka. Słuchaj, skoro, bo ja mam pytanie i być może też tutaj twoje notatki zmierzają w tę stronę, ale pozwolę sobie je zadać wcześniej, bo pytano jakby pod kątem, rozmowa z Philem Spencerem też tak zmierzała w stronę tego, czy Starfield będzie na innych konsolach, czy Indiana Jones będzie na innych konsolach. On nie potwierdził tego, ale też nie zaprzeczył. To znaczy powiedział, że w tym pierwszym rzucie na pewno tego nie będzie, ale potem już w zasadzie są takie spekulacje, że może się to przydarzyć. Co by się musiało stać według ciebie, żeby Starfield i Indiana Jones trafiło na PlayStation 5?
Ja mogę zacytować go? Bo ja sobie przygotowałem tutaj, żeby było tak pięknie, bo on powiedział, mam silne przekonanie, że za 5-10 lat gry ekskluzywne będą coraz mniejszą częścią branży. No i powiedział, że wśród tych czterech gier, które będą wypuszczone w najbliższym czasie, nie będzie Indiany i Starfielda. Za to w wywiadzie dla Verge'a powiedział, myślę, że jako branża nie powinniśmy wykluczać gry na jakąkolwiek inną platformę. Teraz skupiamy się na czterech grach i wyciągamy wnioski z tego doświadczenia. I możemy to te dwa sposoby interpretować. Możemy, czyli będzie Starfield, bo powiedział, że nie wykluczają. Ale to jest szef Xboxa, czyli człowiek korporacji. Więc on tak mówi, bo tak naprawdę nie wiesz, jak będzie wyglądał świat za 5 lat i wypuszczą tego Starfielda za 5 lat, a tu wszystkie, a potem będą na niego mówić, że kłamca, że obiecywał. Więc to takie jest zachowawcze, ale ja z tego bym absolutnie nie wnioskował, że oni szykują Starfielda, bo ja nie wiem, co im by to dało. Przecież zaraz dojdziemy sobie jeszcze do Game Passa, ale jeżeli Game Pass to jest ich główny albo jeden z ważniejszych produktów, to bardzo ważne jest, żeby utrzymywać tych klientów i zwiększać tych klientów. Przerzucenie Starfielda albo jakiejś ekskluzywnej, dużej gry, Forza Horizon, czy Indiany, Hellblade'a, sprawi, że im się będzie kurczył rynek dla Game Passa. I oczywiście może też wygrać po prostu korpo, odpalą Excela, wyjdzie im, że będą zarabiać więcej jako mega wydawca i po prostu to zrobią, nie? Ale obecnie z tego, co ja wnioskuję i z tego podcastu, i z tego wywiadu z Verge'em przede wszystkim, to dla mnie to się nie zapowiada.
Zobaczymy, bo tam zdaje się w tym wywiadzie także Phil Spencer powiedział, że oni też nie mają takiej potrzeby, żeby każdy, kto gra na PC-cie i w ich gry gra, żeby miał koniecznie Game Passa. Tam jest taka wypowiedź, więc on być może to mówi w ramach pewnej takiej...
Znaczy nie na PC-cie, on powiedział, że każdy, kto gra jakby w ich ekosystemie. To jest dojdziemy do tego.
Okej. No, jest też tak, że on może tak mówić w ramach jakiejś tam polityki, żeby to nie zabrzmiało żeby jako twarda deklaracja. Ja zastanawiam się, bo to jest też tak, nie? Że kiedy pojawiły się te plotki, no to z jednej strony to mieliśmy okazję o tym pogadać, co by się wydarzyło, gdyby Xbox z tej ekskluzywności zrezygnował, ale też pojawiło się dużo głosów, że przynajmniej w teorii gracze Xboxa mogą się czuć oburzeni, mogą się czuć oszukani. Też żeśmy rozmawiali na ten temat. Ja pytałem też ludzi gdzieś tam na streamach i to chyba też żeśmy w komentarzach pytali, czy czują się faktycznie oszukani i mało było takich głosów, że tak, że tutaj mnie Xbox konia zrobił. To raczej były takie przemyślenia dziennikarzy, którzy próbowali pewnie na tym clickbaitie przejechać się z informacją. Ale być może też dla Microsoftu ma jakieś znaczenie, że jeżeli wprowadzamy te zmiany, jeżeli ta ekskluzywność tam na przestrzeni 5-10 lat ma być wyeliminowana sama z siebie przez branżę, no to może róbmy to małymi kroczkami, a nie rzucajmy się od razu na głęboką wodę, bo może się okazać, że Sony będzie nadal ekskluzywność uprawiała i nic się nie zmieni jakby w tym zakresie. Microsoft wyciągnie tutaj rękę i po tej ręce dostanie, bo w Game Passie im ubędzie klientów. Więc no, zobaczymy. wiemy, no oni, ja jestem absolutnie przekonany, że to jest cały czas jakaś strategia, która na przestrzeni nie tylko 5-10 lat może się zmienić, ale nawet na przestrzeni roku może się zmienić w zależności od tego, co się będzie działo.
No ja tak, w ogóle na przykład wystarczy to, że nie wiem, Unia Europejska wymusi na PlayStation i na każdym sprzęcie, żeby były dowolne sklepy, nie?
Aha, bo o tym się toczy dyskusja w zasadzie jeszcze w ramach tego Epica i Apple'a i Google'a.
I jeżeli to będzie możliwe i jeżeli sobie, bo to wiem, że to brzmi jak abstrakcja, ale to może się zmienić. Nie musi i Phil Spencer w tym wywiadzie dla Verge'a mówił, że na razie to się nie zmienia dla nich, że nie mogą wejść sobie gdzie chcą, no bo nie jest tak, nie ma korzystanie z Game Passa na urządzeniach mobilnych, to jest cały czas przez przeglądarkę.
Tak, tak, zgadza się. I to faktycznie jest to ograniczenie. Ja zastanawiam się odnośnie tych przepisów. Jeżeli jest taka sytuacja, że na swojej platformie masz aplikację i ta aplikacja sprzedaje coś, to musi przejść koniecznie przez tą platformę, ale też ta platforma może nie wyrazić zgody na to, żeby ta aplikacja się znalazła. Obecnie tak to jest. Tak sobie Apple radzi z tym, tak sobie też PlayStation z tym radzi. To znaczy oni nie dopuszczają Game Passa nie tylko dlatego, że nie mogliby z tego brać swoich 30%, tylko nie dopuszczają Game Passa z zasady. To jest decyzja, świadoma decyzja PlayStation. Zgadza się?
No tak, bo to oni decydują, jaka aplikacja tam jest, nie?
No właśnie i zakładam, że to, o czym mówisz, czyli ta zmiana, jeżeli chodzi o Unię Europejską, może na nich wymusić. Jeżeli Microsoft zrobi aplikację na PlayStation, to oni nie mają prawa jej odrzucić? To jest taka...
Nie, no to wtedy będziesz miał możliwość instalowania sobie zewnętrznych sklepów. Znaczy ty będziesz mógł sobie pobrać alternatywny sklep niż PlayStation Store, nie?
Znaczy, jest tak w ogóle szansa, żeby to weszło w życie w jakikolwiek sposób?
Jeżeli ktoś uzna, że PlayStation 5 ma pozycję, to się dzieje teraz przy iPhone'ach, nie? Ja dokładnie nie znam, co tam, jak to wygląda, bo tam są cały czas kombinacje. Mam tego nowego iOS-a, ale tam jest jakaś opcja wgrywania aplikacji, ale to ja tego nie ogarniam jeszcze. No ale takie ruchy są. On mówił jakby tym, jak to technicznie będzie wyglądać, jakie będą, nie wiem, kary, koszty i obostrzenia, jeszcze nie wiemy absolutnie. To pewnie będziemy, jak wyjdzie ten iOS z bety i wszyscy to będą mieli możliwość zrobienia, to będzie się działo, nie? Tam jeszcze czekamy, Nie wiem, jak to będzie dokładnie wyglądać, nie? Nie chcę się w to wkopywać teraz.
Okej, jedyne, co mogę powiedzieć w związku z tym, to, że chyba Microsoft cały czas ogranicza to, że ten ich cloud gaming jeszcze nie do końca jest tak sprawny, jak mógłby być. Bo to jest, wiesz, bo trudno sobie wyobrazić sklep na platformie PlayStation, że sobie ściągasz Xboxową grę i grasz przy użyciu sprzętu PlayStation. To technologicznie może być trudne do zrealizowania. No, znaczy Microsoft musiałby włożyć...
To Unia Europejska jak to wymusi, to wymusi, koniec, kropka. No, iPhony USB-C nagle się dało zrobić, nie?
Tak. No to,
no to, okay, to nie no. Jest takie, to jest tak, to jest albo no to wynocha z rynku europejskiego. To taka jest alternatywa. No nie, to jakby twarda ręka, nie?
Próbuję się zastanowić, jak to technologicznie byłoby możliwe. No teraz PlayStation 5 i Xbox są bardzo, bardzo architekturą zbliżone. Za czasów PlayStation 3 to pewnie byłoby odrobinę trudniejsze. No dobra, to można by sobie dywagować o tym godzinami. Zobaczymy, to czas akurat pokaże, jak się ta polityka zmieni. Mnie chyba nas interesuje teraz najbardziej podejście Microsoftu, które się zmienia wyraźnie, ale na ile ta zmiana będzie trwała i długoterminowa, to naprawdę
no właśnie, ale bo zmieniło się w sumie. Phil Spencer w tym wywiadzie dla Verge'a powiedział jeszcze bardzo ciekawe rzeczy o Game Passie, które trochę zmieniają to, przynajmniej dla mnie, czym jest Game Pass dla Microsoftu. I on powiedział tak: i wiem, że są ludzie, którzy nie wierzą, kiedy mówię, że naszym celem nie jest uczynienie z każdego subskrybenta Game Passa, nie? Wiele razy mówiłem, że może 10-15%, ja nie przypominam sobie, żeby on wiele razy mówił, że 10-15% naszych przychodów to treści i usługi, że naszych przychodów z treści i usług to przychody od subskrybentów. Nie pamiętam sobie, nie przypominam sobie, żeby on tak to mówił, raczej mówili, że Game Pass to jest nasz flagowy produkt. Mhm. Dla nas to dobry biznes, Game Pass, ale w żaden sposób nie mamy planu, który mówi, ok, każdy musi zostać teraz subskrybentem Game Passa. Jeżeli ktoś chce zagrać w darmową grę na Xboxie i to jest dla niego przyjemne, lub jeśli ktoś chce nadal budować swoją bibliotekę gier, kupując gry w sklepie Xboxa, to jesteśmy z tym całkowicie szczęśliwi. I dodaję jeszcze, że Game Pass jest w skali, w której jest to dla nas zrównoważony, dochodowy biznes. Znaczy to są oficjalne, jeżeli ktoś ma wątpliwości, czy Game Pass zarabia, no to prezes Xboxa, który no, Microsoft jest spółką giełdową, nie mógłby
nie
sobie
może
takich
kłamać,
rzeczy. Tak, nie może. W szczególności, że to ma duży wpływ na akcje. Nie musimy skupiać się tylko na Game Passie. Powinniśmy po prostu myśleć o kondycji całego biznesu na Xboxie, czyli ludzie kupują gry, subskrybują gry, kupują przedmioty w grach i rzeczy, czyli ludzie robią różne rzeczy, wydają w różny sposób na platformie i to napędza cały biznes Xboxowy. Czyli dla mnie to jest zmiana, no bo już nie jest tak, że Game Pass, że Xbox to jest Game Pass, że to jest najważniejsza rzecz, ale że Game Pass to jest stabilny, rentowny biznes, który jest jedną z nóg Xboxa. Reszta to na przykład zysk ze sklepu na konsoli, zysk z wydawania gier, no i zysk z mikropłatności, tam zawsze mają jakiś tam procent. I ciekawostka mówiłeś o tej chmurze jeszcze. W tym roku, Phil już zapowiedział, gdzieś napisał chyba na Discordzie, że w tym roku w chmurze będziemy mogli grać w gry z naszej biblioteki Xbox, czyli nie tylko te, które są w Game Passie, ale też te gry, które sobie po prostu kupiliśmy od zewnętrznych dostawców, co jest super.
No, to jest to, co powiedziałeś, to też mi zaświtało coś w głowie, że w zasadzie, w związku z tym, że faktycznie, i tu się zgadzam z tobą, że Phil Spencer wydaje się nie naciskać tak mocno na tego Game Passa, jak jeszcze przez jakiś czas, i też miałem takie wrażenie, że ten Game Pass był bardzo, bardzo ważny i tam ciśnienie było ogromne, i być może udało się osiągnąć zamierzony efekt, i dlatego to ciśnienie można trochę złagodzić aktualnie. Wydaje mi się, jako że to jest sprzedaż gier, to każdy biznes musi być elastyczny. Ja podejrzewam, że jest jakiś taki model, wedle którego oni rozprowadzają swoje gry, który zakłada stabilny rozwój Game Passa, ale zakłada także dodatkowe dochody związane z wypuszczaniem tych gier na pozostałe platformy. Bo tak jak powiedziałeś, wypuszczenie gry na inną platformę może zaowocować spadkiem zainteresowania Game Passem. To się rozumie samo przez się. Ale jeżeli Phil Spencer, jeżeli Xbox szuka równowagi w tym biznesie, to podejrzewam, że wyliczyli sobie, że okej, wrzucimy jakąś grę na PlayStation 5, to może zaowocować jakimś tam spadkiem w Game Passie, ale dochody, które uzyskamy ze sprzedaży, zrekompensują to znacząco, plus będziemy mieli jakąś równowagę, że nie będziemy jakby, jak to się, że tutaj spokojnie mogą równolegle monetyzować te treści, nie obawiając się, że jeżeli z jedną coś się stanie, jeżeli z jedną pójdzie coś nie tak, jeżeli z Game Passem pójdzie coś nie tak, to będą bardzo stratni. Czyli to ma bardzo dużo sensu chyba z takiego biznesowego punktu widzenia, żeby te dochody z różnych miejsc czerpać, a nie tylko skupiać się tylko i wyłącznie na jednej. No i teraz też zastanawiam się, czy te wcześniejsze opowieści na temat tego, że Game Pass jest tak super ważny i że to jest ich najważniejsza teraz, że już oni skończyli wojnę konsol, bo ich interesuje tylko i wyłącznie rozwój Game Passa, zastanawiam się, czy to nie była właśnie taka deklaracja po to, żeby ogromną uwagę zwrócić na tego Game Passa, żeby sprawić, że on zacznie zarabiać, i jak zaczyna zarabiać, no to możemy teraz sobie dywersyfikować ewentualne dochody i nie musimy się przejmować tylko i wyłącznie Game Passem, tylko szukamy równowagi i rozprowadzamy te gry w różnych miejscach. Może taka jest polityka, może na tym to polega.
A może oni cały czas tą politykę testują i po prostu reagują, i tak naprawdę nie ma polityki wydawniczej Xboxa, tylko jest testowanie na produkcji. I patrzą, no tak, ale... i co im wychodzi, nie?
No... Ale dywersyfikacja dochodów zawsze się wydaje sensowna.
Tak, tak. To oczywiście ma... To oczywiście ma sens, nie? Że, no ale tak jak mówię, no to jeżeli popatrzymy na biznes growy Microsoftu, to żeby im nie spadał Game Pass, no nie wyobrażam, no bo rynek Game Passa to jest PC i Xbox, tak naprawdę to jest. To jest ich rynek, gdzie mogą sprzedawać, gdzie mają klientów, którzy płacą regularnie. Rozmawiałem ostatnio czy z ludźmi na czacie, na streamie, czy po prostu ze znajomymi, i bardzo dużo było takich głosów, które mówiły, że największą wartością na Xboxie jest Game Pass. I właściwie to jest tak, że dla wielu ludzi to jest jedyny powód i najważniejszy ta rzecz oczywiście, żeby kupić Xboxa. Mhm. I że to, ci, że to jest ogrom, że to jest taka wartość jak na PlayStation Exclusive. Przykład.
No, ja wiesz, przypominam sobie nasze rozmowy i moje myślenie o Game Passie jeszcze lata temu, kiedy on się pojawiał i w zasadzie niedawno, kiedy żeśmy zaczynali rozmawiać o ekskluzywach potencjalnych, zwłaszcza po zakupie Bethesdy. Ja zawsze się dziwiłem, bo wiesz, jakby rozumiem zaangażowanie w Game Pass, że to jest usługa, która powinna się zwracać i że sprzedawanie gier na innych platformach może źle wpłynąć na tego Game Passa. Ale z drugiej strony cały czas sobie myślałem i często o tym mówiłem, że na takiej platformie jak PlayStation, to tam jest 100 milionów graczy. Ile jest PS4 się sprzedało? 120 milionów? Już nie pamiętam teraz dokładnie.
Nie, no coś pewnie koło.
Coś koło tego. No i oczywiście jest jeszcze Nintendo, na którym jest tam 150 milionów potencjalnych graczy.
Nie, no trochę mniej.
Trochę mniej?
Tak. No pojawiło mi się... Switch ostatnio, nie chcę tutaj popełnić...
Nie, w porządku, bo ja gdzieś myślę o czymś innym i teraz...
139 milionów
konsol. 139 milionów, to nie pomyliłem się tak strasznie, przez chwilę się bałem, że jakoś drastycznie się pomyliłem. I cały czas mi się wydawało, że okej, mamy swoją grupę tutaj graczy, którzy już mają Game Passa, grają na PC-cie, grają na Xboxie, ale w jaki sposób zachęcić tych graczy z tych pozostałych platform? Że z jednej strony ekskluzywność jest taką zachętą, no bo chcieliby pograć coś nowego, a nie mają, ale dla mnie zawsze wydawało mi się tak, że jeżeli masz grę w Game Passie, czyli płacisz tam abonament i masz do niej dostęp, ale z drugiej strony tę samą grę na PlayStation 5 masz za 300 zł, nie, czy tam za $60 czy $70, to dla takiego gracza PlayStation jest to taki... Jest to jasny sygnał, że okej, mogę sobie pograć tutaj, teraz na PlayStation i zapłacić za to pełną cenę, ale gdybym miał Xbox albo gdybym grał na PC-cie, a gdybym miał Game Passa, to bym tę samą grę miał taniej. Nie? To jest też jakaś taka forma przekonywania graczy, że może dałoby się taniej w to samo pograć. Nie? I to jest wtedy rozterka. No bo też często jest tak, te takie... Gracze są często źli. Jeżeli masz platformę PS5, to jesteś zły na Xboxa, że tam są ekskluzywy. Nie? Jak masz Xboxa, to jesteś zły, że PlayStation 5 ma ekskluzywy. Ekskluzywy są złe, wielokrotnie żeśmy o tym mówili, niezależnie od tego, jak na to spojrzeć. Wyjście do graczy z taką propozycją, że słuchajcie, u nas jest super tanio, a tam jest bardzo drogo, no to też jest jakaś forma reklamy. I też mi się wydawało, że to może zadziałać na korzyść Game Passa. Jakby rozumiem
nie,
to.
No, rozumiem oczywiście, Game Pass na rok kosztuje cię tyle, co dwie pełnoprawne, duże gry, nie? No bo Game Pass na rok to jest jakieś tam 700 coś złotych. No to teraz cena 359 zł, no to wychodzi na mniej więcej tyle, nie? A w Game Passie masz co roku, nie wiem, FIFA wpada, tylko że wpadnie pewnie w marcu, znając życie. No, więc masz tam, masz jakieś gry, usługi, masz te gry od Microsoftu, masz gry od Electronic Arts, no masz dużo tam rzeczy i co miesiąc wpadają nowe gry. Myślę, że my też wcześniej nie docenialiśmy, jaką wartością jest po prostu Game Pass dla graczy na Xboxie.
Myślę, że się doceniali.
Że to jest świetna usługa, ale a może przecenialiśmy ekskluzywy.
Być może, ale to dyskusja na temat ekskluzywów ja już mam tak od paru tygodni, bo rozmawiamy o tym dosyć długo i cały czas biję się z myślami i nie jestem do końca pewny, co ja myślę na ten temat i jak to będzie działało aktualnie. Powiedziałbym, że w obecnej sytuacji, już pomijając ekskluzywy, że Game Pass w momencie, w którym uzyskuje rentowność i jest tak opłacalny dla Microsoftu, nie musi już być priorytetem przynajmniej w komunikacji. I że sprzedaż gier na innych platformach nie musi negatywnie wpłynąć na Game Pass. Już teraz aktualnie i można wręcz spieniężać dodatkowo te gry i można wzbudzić dodatkowe zainteresowanie wśród posiadaczy innych platform Game Passem. Mm. Więc to jest dobry ruch i nie dziwię się, że on następuje teraz, kiedy są takie deklaracje na temat tego, że Game Pass już zarabia.
Ruch już dłuższego czasu jest. No. Bo ja nie wiem, czy to jest, bo ten ruch i tak Microsoft ma zapewniony. Znaczy oni na tej konferencji, na tym podcaście powiedzieli też, każda ich gra trafia do Game Passa w pierwszym dniu. To zostało powiedziane. Czyli tak jak wcześniej nie wiedzieliśmy do końca, czy na pewno nowe Call of Duty będzie w Game Passie, to teraz myślę, że my powinniśmy zakładać, że będzie.
Miejmy nadzieję. Chyba, że więc, będzie Early Access 3-dniowy za
więc
$400.
Więc już będziesz miał... No to, tak, ostatnio uznałem, że każda firma, która oferuje taką przedsprzedaż swojego produktu, że zapłaci 200 zł więcej, masz 3 dni wcześniej, to traktuje swoich klientów jak frajerów. To jest straszne. Każda firma, która to robi, to jest po prostu zła firma. Jest totalnie antykonsumenckie.
Tak, to jest, ale to wiesz, powiedziałbym, że nie traktuje jak frajerów, tylko z premedytacją wykorzystuje to, że gracze mają określony charakter. To ja mnie nazywał...
No to dokładnie to samo.
Nie, to jest tak, jak ktoś bardzo pasjonuje się grami, to po prostu wykorzystujesz te jego. Wiem, że to...
Wiesz, to jest taki cynizm, no to jest taki... To jest taki cynizm,
to jest najgorsza możliwość. No.
Tak, że ty masz, a i tak kupią.
No wiem, to jest
nie interesuje
bardzo
cię,
no. Nie,
że wywołałeś taki hype, że cię po prostu nie interesuje w żadnym najmniejszym stopniu dobro twojego klienta.
Zgadza się. Tutaj... Miałem różne, no, miałem to różne jest,
uważam,
w tej
że
sprawie,
to jest,
ale...
Uważam, że to jest rakowisko po prostu game devu te, że za 200 3 dni wcześniej, czy jakoś tak. Okropne to jest. Nie mogę tego, w szczególności, że naprawdę nie mam za wiele, mogę tylko psioczyć, bo argumentów nie mam za wiele. Mogę powiedzieć, że zawsze jest argument, nie kupuj, no i tyle, nie?
No wiem, to jest bolesny argument i wiele razy żeśmy, to jest jeden z powodów, dla których nie można tak bardzo oficjalnie mówić, chociaż teraz coraz więcej jest głosów, które bardzo krytykują tego typu podejście. Mm-hmm. Nie wiem, czy to wpłynie na to podejście, może. Natomiast jeszcze jedna rzecz mnie interesuje, Diablo 4 w Game Passie.
28 marca.
28 marca, jestem ciekaw, czy ktoś z Państwa, nie mając wcześniej z Diablo do czynienia, zainteresuje się tym Game Passem. Wydaje mi się, że gra już się sprzedała tak bardzo, jak się tylko mogła sprzedać, już bardziej się chyba nie sprzeda. Mm-hmm.
Na pewno
bo,
nie.
Bo, no bo już nie też jakby aktualne sukcesy nowych sezonów są wątpliwe bardzo mocno.
Czekaj, bo mieliśmy dygresję. Ja nie skończyłem mówić, co ja miałem powiedzieć.
A, przepraszam, myślałem, że już dobrze, to ja jeszcze wrócę do tego Diablo.
Tylko zaraz kontynuuję. Proszę cię właśnie, bardzo. Że ten test, że masz jakąś grę na konsoli, która kosztuje dużo pieniędzy u konkurencji, a u Microsoftu jest w Game Passie, no to będzie Call of Duty co roku. No jednak największa rynkowa premiera i to będzie rok w rok, będzie ta sytuacja, że ludzie być może będą sobie to przeliczać, nie?
Tak.
A to już mi się tak nie i tak wydaje co roku na Call of Duty, chodzi tak samo, no to może nie jest tak fajnie. Problemem jest jeszcze trochę osprzęt, bo trochę o tym zapomnieliśmy mówić, że Microsoft nie ma tak sexy pada i mogliby jednak na tym popracować. Wracając do Diablo, pamiętaj o tym, że Diablo... Przejście samej fabuły było bardzo chwalone przez recenzentów, a dalsze jakby hardkorowi gracze i gracze, którzy mieli nadzieję na spędzenie długich godzin, lat z tą grą, byli bardzo niezadowoleni. Ja nie przekonałem się ani do endgame'u, ani do jak to się nazywa tam?
Bieżące. Ani do early game'u, ani do endgame'u.
Ani do fabuły. Mnie diabeł zupełnie nie kupił ta pełna wersja, mimo że jarałem się tymi beta testami, to już sama gra po prostu przed końcem mi się mocno znudziła, już mi się nie chciało grać, więc ja nie jestem zainteresowany, ale wierzę w to, że to jest fajna rzecz. Znaczy, masz Game Passa, masz takie Diablo, no to sobie pewnie z 40 godzin się fajnie pobawisz.
Pewnie. Ja się ponad 100 godzin bawiłem bardzo dobrze. I dopiero po tych 100 godzinach się zorientowałem, że w zasadzie to jest koniec. A propos fabuły, i wybacz, że znowu dygresję, Last Epoch, o którym wspomniałem na początku, bardzo fabularnie jest, fajnie opowiada historię, bo tam są, skaczemy trochę w czasie i mamy okazję odwiedzać te same obszary w różnych epokach. I to ciekawie wygląda, podoba mi się ten Last Epoch. Myślę, jak skończymy nagrywać, to sobie zaraz pójdę popykać jeszcze. Dobra, o Diablo 4 żeśmy powiedzieli. O Call of Duty wspomniałeś.
O nowych
Xboxach. Jest jeszcze jedna, jeszcze chyba jest jeszcze jeden temat. Nowe Xboxy, tak?
Nowe Xboxy. Więc zostało tam powiedziane, że już pracują nad nowym sprzętem Xboxowym, że będzie to największy skok technologiczny między generacjami konsol, czyli jak co generację.
Jest.
I ma przyciągnąć graczy unikalnymi cechami. Pojawiły się też dwie plotki. Jedna, że będzie na procesorach Intela. Właściwie to pojawiła się informacja, że Microsoft jeszcze nie podpisał deala na produkcję chipów do nowych konsol. No i Intel tam bardzo by chciał. Mhm. Więc fajnie, że to mi się w ogóle bardzo podoba, że mielibyśmy też konkurencję na tym rynku, nie? Że tak Xbox jest, na Intelu.
Intel, AMD i jeszcze Nvidia u Nintendo.
Tak. No i drugie, że to będzie, że, albo że to będzie też konsola hybrydowa, albo że będzie osobna kieszonsolka.
Czyli handheldzik. Interesujące tak. rzeczy z tymi, bo to jest wiesz, to jak się pojawi nowa konsola Microsoftu, no to PlayStation też nie może w zasadzie czekać. A tu ciągle czekamy na PlayStation Pro, a tymczasem w kwestii Xboxa mówimy już o nowej generacji. Nie wiem, kiedy to się miałoby wydarzyć.
No,
to,
bo jeszcze poczekamy sobie.
No właśnie, bo czy to jest taka wypowiedź, że już myślimy teraz nad nową konsolą i ona będzie szybciej, niż by się wszyscy spodziewali? Czy już myślimy nad tą konsolą? No i ale oczywiście czas, długość życia generacji jest tam 10 lat i nie ma co się spieszyć. To będzie dopiero za kolejne 3-4 lata.
Wiemy z przecieków, że ta konsola ma nawet swój kształt. Więc teraz mówili o nowej generacji, więc ona jeszcze na nową generację poczekamy, no bo tutaj powiedzmy minimum 7 lat. A to, co widzieliśmy w przeciekach, to właściwie to było Xbox Series X bez napędu, nie?
Aha, ta wersja. No dobrze, a handheldzik by cię zainteresował?
Oj, powiem ci szczerze, że bardzo. Znaczy taka hybrydowa konsola z ekstra grafiką w doku, to by było coś super, super. No obecnie wydaje mi się czymś bardzo, bardzo drogim. Oczywiście ja się nie znam na podzespołach, no bo plotki o Intelu, ale jeszcze mamy te mobilne procesory, nie? MacBooki przeszły na te ich M-ki procesory, które są mega wydajne, jak się okazuje, i mało prądożerne, więc może to jest jakiś tam kierunek, ale tak jak mówię, ja się na tym nie znam. Za to znam się na cenach takich konsol, bo jeżeli weźmiemy sobie, mamy powiedzmy Steam Deck, to powiedzmy tak, w okolicach 2000 kosztuje nawet mniej, no ale mamy Asus ROG Ally, ten z procesorem Extreme, tam Z1 Extreme kosztuje 2800, ten zwykły już teraz w okolicach 2000, Lenovo Legion Go, co ciekawe, Phil Spencer powiedział, że ma go prywatnie, kosztuje 3500 z tym procesorem Z1 Extreme, no i Switch OLED kosztuje jakieś 1500. I nie wiem, ile miałaby kosztować ta konsola, która byłaby kieszonsolką, a jeszcze hybrydowo by działała. To wydaje mi się takie, raczej z tego tekstu wywnioskowałem, bo tam poszła informacja, że dział Xbox pracuje z działem Windowsa nad usprawnieniem Windowsa pod handheldy. I raczej, jeżeli miałbym myśleć o tym handheldzie Microsoftu, no to po prostu to będzie coś w stylu taki, że różne firmy będą robić różne handheldy, a może zmieni się ten system, Windows będzie trochę inny, może tam będzie po prostu interfejs taki, jaki znamy z Xboxa. Nie wiem, czy to rzeczy będą otwarte, czy nie. Wolałbym, żeby były trochę otwarte, bo wolałbym mieć taką konsolkę, do której mam dostęp też do gier ze Steama. No, wiemy jedno, co powstanie, będzie kompatybilne wstecz z całą biblioteką, którą masz zbudowaną w Xboxie. To jest na pewno plus.
To dobra wiadomość. Też życzyłbym sobie zdecydowanie, żeby tam był Windows na tej konsolce, ale może się okazać, że tam
do czego ci ten Windows potrzebny?
No chociażby po to, żeby Steama tam sobie odpalić, wiesz, to jest dla mnie jednak taki...
No nie potrzebujesz Steama do...
No wbrew pozorom ja bardzo dużo rzeczy ogrywam na Steamie i to jest platforma, która jest dobrze
przemyślana. Ale nie potrzebujesz Windowsa do Steama.
Aha, czyli ten ich SteamOS.
Praktycznie nie mam, obecnie muszę powiedzieć, nie przypominam sobie, żebym miał jakiekolwiek problemy z jakimiś grami na Steam Decku, a trochę na tym robię. Pamiętaj też, że nie wiemy, jak będzie wyglądać ekosystem Xboxa, ta aplikacja, kiedy zostanie to połączone z Battle.netem i wszystko będzie w jednym. Nie wiemy, czy dostaniemy coś nowego, nie? No bo ja bym bardzo chciał, żebym na PC-cie miał dostęp na przykład do gier, które kupiłem na Xboxa 360, a mam sporo takich gier. I żebym mógł, na razie nie jestem w stanie, jestem w stanie odpalić je tylko na konsoli, nie?
No może to się zmieni. Ja w ogóle akurat przez ostatnie parę dni sobie przyglądałem się trochę temu Xboxowej, tej aplikacji Windowsowej Xboxa i ona po pierwsze bardzo mocno odstaje, jeżeli chodzi o porównanie ze Steamem pod wieloma względami i też jej użyteczność jest, też pozostaje wiele wątpliwości. Ja mam na przykład takie sytuacje, że odpalam sobie grę z Game Passa na tej platformie Xboxa i on się jakby... Mija kilkanaście sekund i dostaję informację, nie można się połączyć z serwerem i gra się nie odpala zupełnie. Z Starfieldem miałem regularnie takie problemy. Teraz ostatnio chciałem sobie pograć w Microsoft Flight Simulator, bo wszedł ten taki update z Dune, więc miałem wielką ochotę polatać sobie nad Arrakis. I jakby update'owanie, patchowanie Flight Simulatora to jest jakaś rzeźnia. To znaczy ta gra się patchuje do jakiegoś poziomu z panelu Xboxowego, tego, czyli tej aplikacji, ale potem odpalasz grę i wewnątrz jest kolejny pasek postępu, 130 giga do ściągnięcia. Tempo ściągania jest jakieś żałosne. Ja to już trzeci dzień zostawiam na noc, żeby się ściągnęło. Przychodzę rano, tam zostało jeszcze ileś tam procent. Jakieś kompletne szaleństwo, wiesz, jakby zważywszy na to, w jaki sposób Steam działa w tym zakresie. Więc ciągle te Microsoftowe aplikacje do obsługi gier, no to jest trochę epoka kamienia łupanego. Jest dużo lepiej niż kiedyś było w Microsoft Store, ale nadal jest dużo, to pozostawia do życzenia. I zastanawiam się, dlaczego te aplikacje nie są ulepszane. No, Steam, jeszcze pamiętam, jak żeśmy przy poprzedniej wizycie w Stanach, jak byliśmy na pierwszym GDC razem, to żeśmy rozmawiali o tym, że Steam tak trochę ma olewcze podejście do tego, że mają tam swoje gry i że one tam zarabiają i że im się nic nie chce robić, a tymczasem ten sklep się bardzo, bardzo zmienił na korzyść. Jest dużo fajnych rzeczy, które można z tego sklepu wyciągnąć, a te pozostałe platformy to tak śpią strasznie i Xbox pod tym względem też jest bardzo do tyłu. Dziwię się, że nie upgrade'ują. Jest strasznie niewygodne. Ja to powiedziałem tylko o Flight Simulatorze i powiedziałem tylko o Starfieldzie, ale ja na przykład w The Outer Worlds grywając też miałem duży problem, żeby znaleźć dodatki do tej gry i kupić je i zapłacić, bo nie wiedziałem, co trzeba kliknąć, na jakiego wyboru dokonać, czy będę płacił dwa razy za to samo. Strasznie, strasznie jest to nieczytelne i pewnie, że można sobie z tym poradzić, ale w porównaniu do Steama to jest zupełnie inna epoka i to też jest coś, nad czym powinni pracować bardzo mocno, a czego nie robią, co jest zaskakujące przy takiej wadze Game Passa dla nich. To więc tak, dużo się jeszcze musi tam zmienić.
To prawda.
No i tyle. Czy to zamyka nasze opowieści dzisiejsze?
Wydaje mi się, że zamyka. Co państwo o tym sądzą? Czy no chyba najważniejsze pytanie to, jak wy interpretujecie to, co powiedział Phil Spencer o Starfieldzie, czy o Indianie? Czy to oznacza, że tak, zaraz to wrzucą, nie wiem, w tym albo w przyszłym roku, albo że tak naprawdę to tylko dobochron i nie ma takich planów?
No, zobaczymy. Ja też jestem ciekaw państwa opinii, bo tu właściwie można spekulować w każdą stronę aktualnie. I mam wrażenie, że tym Phil Spencer się zajmuje, a nie przedstawieniem strategii.
Więc proszę państwa, widzimy się w czwartek. Ja nie mam streamka teraz, dopiero w czwartek będę miał i odsyłam państwa na streamy Remigiusza.
No, dziękuję bardzo. Tak dziękuję bardzo za odsyłanie. To pozdrawiamy państwa bardzo serdecznie, dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia. Do usłyszenia.
Cześć.